Halo, halo, z tej strony Radio Merito. Kłaniamy się i witamy Was bardzo serdecznie. Zgłaszamy się z naszego stanowiska przede wszystkim, bo zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu wielki powrót naszego cyklu podcastów. No i ten wielki powrót miał miejsce wraz z podcastem o Roberto Baggio. I teraz jesteśmy znowu, także dotrzymujemy naszej obietnicy i witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj meldujemy się w składzie Marcin Ostrowski. Witam Cię serdecznie, Marcin.
Cześć wszystkim.
I ja nazywam się Kuba Glibowski i ruszamy z kolejnym odcinkiem naszego Radio Merito. Ostatnio, tak jak już na początku powiedziałem, rozmawialiśmy o Roberto Baggio, który w miniony piątek obchodził 55. urodziny. Dziś bierzemy na tapet bardziej aktualny temat, bardziej bieżące zagadnienie. Mianowicie, jakby to powiedział Franciszek Smuda, walkę o spadek. Bo wszyscy tutaj emocjonują i ekscytują się tym, co się dzieje na górze tabeli, albo jakby powiedzieli Włosi po lewej stronie tabeli, natomiast, czyli walką o Scudetto, natomiast to, co się dzieje po prawej stronie, jakby to powiedzieli Włosi, albo według nas na dole, jest trochę pomijana, a ta przecież walka, w cudzysłowie walka o spadek, jest naprawdę bardzo fascynująca w tym sezonie, więc postanowiliśmy z Marcinem dzisiaj o tym sobie porozmawiać. O ekipach, które w te, już pomijając cytat Franciszka Smudy, walkę o utrzymanie są uwikłane. Gwoli wyjaśnienia na początek, wzięliśmy pod uwagę 7 drużyn z tabeli Serie A. Konkretnie odcięliśmy tę tabelę w miejscu, w którym znajduje się Sampdoria, czyli na 14 pozycji. I właśnie od tej ekipy w dół bierzemy pod uwagę, że te drużyny cały czas znajdują się w tej batalii o utrzymanie i o tych ekipach sobie dzisiaj właśnie porozmawiamy. No to Marcin, może na początek poruszymy wątek wczorajszych meczów minionej kolejki Serie A, czyli spotkań, w których zespoły, o których sobie dzisiaj powiemy, brały udział. Cagliari-Napoli i Bologna-Spezia. Cagliari-Napoli, starcie to na Sardynii, skończyło się wynikiem 1-1, a Bologna pokonała Spezię 2-1. Zarówno Cagliari, jak i Spezia są w tej grupie, którą sobie wyszczególniliśmy. No i na Sardynii Arena padł remis, który z perspektywy tego, co się działo w tym meczu, z jednej strony może Sardyńczyków smucić, ale z drugiej strony chyba widzieliśmy radość po końcowym gwizdku, nawet z tego jednego punktu z silnym Napoli.
Na pewno cieszę się, że podjęliśmy się tego tematu, bo to jest naprawdę wyjątkowy sezon. 3 miejsca do spadku i 7 kandydatów nawet. Jakiś czas temu wydawało się, że na pewno z tej ligi polecą Salernitana i Genoa i zostanie jedno wolne miejsce tak naprawdę, a teraz widzimy, że więcej drużyn może się uwikłać w walkę o utrzymanie. Co do wczorajszych meczów, no szkoda mi było tego Cagliari, mimo że ten mecz ciężko było oglądać. Dużo fauli, dużo brudnej gry, dużo niedokładności, straty z obu stron. Napoli pojechało na Sardynię ze sporymi brakami kadrowymi, no ale mimo wszystko takiej drużynie aspirującej do walki o Scudetto, no nie przystoi tak grać na tle kandydata do spadku.
W pierwszej połowie to była klasyczna rąbanka, tam było mnóstwo fauli w tym meczu. Nawet zerknę sobie teraz, ile ogólnie było w pełnym wymiarze czasowym tych przewinień. To było dokładnie 49 fauli po obu stronach, 39, przepraszam, 39, 22 faule popełnione przez Napoli, co ciekawe, Napoli tych fauli miało więcej i 17 po stronie Cagliari, ale przyznam szczerze, Marcin, że w drugiej połowie Cagliari, szczególnie na początku, no, zaimponowało, pokazało trochę konkretów, gry, naprawdę takiej gry, po której mogliśmy mieć przekonanie, że oni chcą ten mecz wygrać, bo w pierwszej połowie oczywiście narzucili Napoli trudne warunki, no ale wiązało się to też z tą taką walką po prostu boiskową. No i ta sytuacja chyba nieodżałowana, João Pedro na 2-0. No, gdyby było 2-0, to mogłoby się inaczej potoczyć.
No na pewno ta druga połowa zaczęła się od mocnego wejścia Cagliari. Poczuli szansę, poczuli, że to Napoli nie jest jakieś poza ich zasięgiem. No i teraz widzimy, jak ta drużyna Waltera Mazzariego wygląda. Naprawdę wydaje się, że znalazł patent na ten zespół i na łapanie punktów, bo teraz remis bardzo cenny z Napoli, wcześniej wygrana z Atalantą. Z Atalantą w kryzysie, no ale to nadal jest Atalanta walcząca o Ligę Mistrzów. Remis z Fiorentiną na koncie, także potwierdzają się niejako moje słowa z początku sezonu, kiedy wszystkim wydawało się, że to Cagliari spadnie. Ja mówiłem, że no nie, spokojnie, bo tam jest jednak dużo jakości i że nawet nie tyle sam João Pedro, co też reszta zespołu może mu pomóc i to utrzymanie jest w zasięgu mimo tam dużej straty punktowej. No i teraz oni zmniejszają ten dystans tak naprawdę. Teraz mają tyle samo punktów, co bezpieczna Wenecja, która ma mecz mniej na razie, ale wydaje mi się, że to idzie właśnie w stronę seryjnego punktowania.
W przypadku Cagliari jeszcze warte podkreślenia i bardzo istotne jest to, że oni nad 19 Genoą, czyli nad przedostatnim zespołem w tabeli, mają 6 punktów przewagi, czyli no, to jest, ktoś powie, dużo, z jednej strony może być mało, ale wydaje się, że to jest całkiem bezpieczna przewaga nad tymi dwoma najbardziej odstającymi ekipami w Serie A, czyli nad Genoą i Salernitaną. Nad Salernitaną to jest nawet 8 oczek, czyli też już bezpieczna odległość. I oni gdzieś właśnie dobijają do Wenecji, która również ma 22 punkty, o czym wspomniałeś, do Udinese, które ma 25 oczek. No i ostatnie 4 spotkania Cagliari to spotkania bez porażki. To jest seria 4 meczów z rzędu ligowych bez porażki. Co prawda w tym czasie tylko jedno zwycięstwo i 3 remisy. Te remisy są trochę zmorą tych ekip walczących o utrzymanie, to o tym sobie jeszcze pewnie potem powiemy. No ale jednak warte jest to na pewno podkreślenia, że te 4 mecze Cagliari notuje w tym momencie bez porażki i no chyba faktycznie jest na takiej w miarę, żeby nie ryzykować też zbyt wiele, w miarę dobrej drodze do tego, żeby ostatecznie to utrzymanie wywalczyć.
No i też trzeba podkreślić, że ten terminarz nie był wcale taki łatwy, że oni są w stanie punktować z czołówką ligi, która ma zdecydowanie wyższe aspiracje, więc jeżeli trafią na gorszych przeciwników, to nawet mogą wychodzić na te mecze jako faworyci. Też przed meczem już wczorajszym właśnie Cagliari-Napoli mówiliśmy, że no to Napoli wcale nie może być takie pewne zwycięstwa. Ten gol dla Cagliari wpadł po błędzie Ospiny, trzeba to zaznaczyć, ale z gry mieli więcej i mogą czuć się zawiedzeni. A jeżeli mówimy o rozczarowaniu remisem, grając właśnie z Napoli, no to należy to na pewno pochwalić.
Tak jest, no oczywiście, no tutaj była walka z drużyną aspirującą i walczącą z Interem i Milanem o to pierwsze miejsce w tym momencie w Serie A, no i ta umiejętność gry z mocnymi ekipami, tutaj słusznie na to Marcin zwróciłeś uwagę, no bo z tych 4 ostatnich meczów to jedno zwycięstwo z tej serii 4 meczów bez porażki to jedno zwycięstwo miało miejsce w Bergamo z Atalantą 2-1, także to też na pewno jest godne pochwały, remis z Fiorentiną, więc Cagliari naprawdę potrafi sprężyć się, bardzo zmotywować i utrzeć nosa tym silniejszym ekipom. A co do tego drugiego wczorajszego meczu, w którym rywalizowały ze sobą Bolonia i Specja, no to tutaj już niestety tylu dobrych słów, co o Cagliari w starciu z Napoli, o Specji w Bolonii z pewnością nie możemy powiedzieć, bo to już nawet nie chodzi tylko o porażkę 2-1, chociaż wynik jest najważniejszy, szczególnie kiedy myśli się wyłącznie o zostaniu w ligowej stawce, ale chyba przede wszystkim o styl gry Specji w drugiej połowie, bo Specja, no nie chcę powiedzieć, że wywiesiła białą flagę, ale jednak liczyła na to, że już po prostu cofnięciem się i staniem przed własnym polem karnym albo nawet we własnym polu karnym utrzyma ten wynik remisowy, korzystny dla siebie i niestety się to jej nie udało, bo Bolonia wygrała, no i chyba trochę Specja została skarcona za taką postawę w drugiej połowie, prawda?
Powiem Ci, że mam mieszane uczucia co do Specji, ale jeśli miałbym je ukierunkować w którą stronę, to raczej byłyby one negatywne. Też cały czas pracuję nad tym, żeby zrozumieć tę ekipę, ale no nie mogę, nie wiem. Jestem w stanie sobie wyobrazić ich spadek w tym momencie ze spokojem, mimo że mają tam zapas czteropunktowy. No to tak jak mówiłeś w przypadku różnicy pomiędzy Cagliari i Genoą, z jednej strony dużo, z drugiej mało. No ta Spezia, na pewno można ją wyróżnić za styczeń, kiedy Thiago Motta został nagrodzony tytułem trenera miesiąca, ku zaskoczeniu wszystkich. Ta Spezia miała przebłyski, czy wygrana z Milanem, czy z Napoli, no ale z drugiej strony trzeba jednak patrzeć na ostatnie mecze, które wybitne nie były. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że Spezia nie mogła się wzmocnić w zimowym mercato, bo jest ukarana banem transferowym, no i ta sytuacja jest coraz gorsza tak naprawdę. Z tego zespołu Vincenzo Italiano, którym się zachwycaliśmy, już nic nie zostało, co było w sumie do przewidzenia. Mbala Nzola to jest w tym momencie pomyłka tego sezonu i prawdopodobnie kandydat do jakiejś tam jedenastki rozczarowań na koniec sezonu, bo jednak oczekiwaliśmy od niego tych kilku, być może nawet dwucyfrowej liczby bramek, a tu rozczarowuje mocno. No i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale w tym momencie negatywne fale biją od Specji.
No na pewno trzeba podkreślić to, że ta aktualna Spezia Thiago Motty to już jest zupełnie inna ekipa niż ta Vincenzo Italiano, co tutaj słusznie Marcin zauważyłeś. I nawet pomimo tych zwycięstw styczniowych, tej serii trzech wygranych z rzędu, gdzie udało się pokonać Milan na San Siro, to tutaj cały czas co do sposobu gry czy do sposobu zdobywania tych punktów, chociaż może nie powinno tak być oczywiście, bo w przypadku takiej ekipy ona w ogóle powinna się cieszyć, że jakkolwiek punktuje, no to były pewne wątpliwości. Thiago Motta wiemy, że na początku był wyśmiewany też przez swoje słowa wcześniejsze, które mówił o tym słynnym ustawieniu z ósemką w środku pola, więc tutaj dużo było wątpliwości wokół Specji, a w tym momencie faktycznie no, dwie porażki z rzędu, porażka z Fiorentiną, porażka z Bolonią, no i tutaj kwestionowanie tego stylu gry Specji jest jak najbardziej adekwatne do tego, co ona aktualnie pokazuje.
Do tego jeszcze remis z Salernitaną przecież, gdzie nie powinno im się to przytrafić. I ta Salernitana faktycznie miała argumenty nawet, żeby ten mecz wygrać. Także naprawdę ostatnio jest niezbyt ciekawie. No i też to jest taki paradoks tej sytuacji Specji, bo z jednej strony cały czas mówiło się o zwolnieniu Thiago Motty, a to on nagle wygrywa tytuł trenera miesiąca i każdy zgłupiał, o co chodzi. No ale zasłużony był ten tytuł. I teraz znowu wsadził swój zespół na taką huśtawkę, że ciężko jest ich jakkolwiek ocenić.
Oczywiście, że zasłużone wyniki jednak Thiago Motte jak najbardziej broniły, aczkolwiek no, tutaj, jeżeli chodzi o nawet walory estetyczne Specji, no to Specja ta z tego sezonu, a Specja z poprzedniego sezonu to są dwie zupełnie różne ekipy i tutaj nawet nie ma czego porównywać, chociaż to, o czym też rozmawialiśmy między sobą, że gdyby Specji udało się faktycznie wywalczyć utrzymanie drugi sezon z rzędu, no to byłby to ogromny sukces. Ale znowu z drugiej strony, w obliczu tych problemów, które Specja ma w tym momencie, byłoby zapewne pytanie, co dalej i w którym kierunku ta drużyna ma iść dalej i jak ma się dalej rozwijać. To by była na pewno istotna kwestia, no ale tutaj zobaczymy. A teraz odchodząc troszeczkę od Specji, powiedzieliśmy sobie właśnie o niej, powiedzieliśmy sobie o Cagliari, no to może nawiążemy do spotkania niedzielnego, w którym również bezpośrednio zmierzyły się ze sobą dwie ekipy spośród tej naszej wspomnianej już grupy walczącej o utrzymanie, czyli Wenecja i Genoa. No i w tym meczu, a jakżeby inaczej, padł remis 1-1. I to jest właśnie zmora chyba tych klubów, o których my tutaj mówimy i o których opowiadamy. Ta ogromna liczba remisów, szczególnie w przypadku Genoi, bo to się bardzo rzuca w oczy, gdzie tych remisów jest aż 13. i tylko jedno zwycięstwo. Wenecja wygląda lepiej, no ale ten mecz i ten wynik chyba nas specjalnie nie zaskoczył.
To znaczy, powiem ci, wiem jaka jest opinia o Genoi od kilku lat, że to są karaluchy tej ligi razem z Udinese i że oba te kluby powinny spaść jak najszybciej do Serie B, bo jest to produkt no taki dość nieświeży, nieatrakcyjny, być może nawet przeterminowany. Z drugiej strony, może Genoa się trochę spóźniła, ale mi to zaczyna iść naprawdę w dobrą stronę. Postawili na trenera ze szkółki Red Bulla, czyli na człowieka, który nie trafił tam przypadkiem, bo ten Red Bull to jest naprawdę fajne miejsce i naprawdę mają pomysł na budowanie jakby swojego kapitału. I ten Blessing ma jakiś pomysł na ten zespół. Postawił na pressing, na proaktywne granie. I to naprawdę się mogło podobać. W meczu z Romą zagrali fajne spotkanie, tylko im brakuje właśnie tych zwycięstw. Same remisy, nawet jeśli mieli przewagę, to i tak na koniec remisowali. Jestem ciekawy, w którą stronę by to poszło, bo jest to drużyna, która może się uratować rzutem na taśmę tak naprawdę, bo jeśli to się wydarzy, to pewnie na dwie kolejki przed końcem, może nawet w ostatniej kolejce. Ale ten projekt mnie zaciekawił, bo też nowi właściciele... I zobaczylibyśmy, jaki mają pomysł na ten zespół. Na pewno byłby ciekawszy niż w ostatnich latach. I tej Genoi, którą my znamy, raczej by już nie było.
No Genoa chyba trudno nie ulec takiemu wrażeniu, że pokutuje za ten fatalny początek sezonu. No bo jak inaczej w ogóle to określić, skoro ostatnie, jedyne, no to jest szok. Jeżeli spojrzymy w tabelę i nawet mimo faktu, że to jest przedostatnia drużyna w tabeli i ma tych punktów prawie najmniej, jest drugą najsłabiej punktującą ekipą w stawce, no to nawet pomimo tego wszystkiego, to, że wygrała tylko jeden mecz w tym sezonie, to jest naprawdę niesamowite i aż takie niewiarygodne. Trudno to pojąć. To było 12 września ubiegłego roku. 12 września to była trzecia kolejka tego sezonu. I od tamtej pory Genoa nie wygrała, nie zdobyła kompletu punktów. Wówczas było to zwycięstwo 3-2 z Cagliari. Dwa gole strzelił Mohamed Fares, którego oczywiście już w Genoi nie ma. Odszedł do Torino, no ale później złapał poważną kontuzję. No i Genoa notuje 22 mecze bez zwycięstwa w lidze. I to jest, co ciekawe, najdłuższa jej tego typu seria w historii jej występów na poziomie Serie A. Więc tutaj niestety te niechlubne i negatywne rekordy są bite. Nawiązałeś, Marcin, do nowego trenera, do Aleksandra Blessina, do jego koncepcji, do jego taktyki. To na pewno widać w tych pierwszych meczach Genoi pod jego wodzą. Było to szczególnie widać w meczu z Romą. Było to widać w meczu z Salernitaną i było też widać z Wenecją. No ale Blessing wchodzi do Genoi, nie przegrywa, no ale też nie wygrywa. To, o czym powiedzieliśmy, te słynne remisy, to są już w tym momencie cztery remisy Genoi z rzędu. Co ciekawe, Genoa jest też ekipą, która legitymuje się najniższym procentem zwycięstw w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Ten procent wynosi zaledwie 4, to jest tylko 4% zwycięstw w tym sezonie, więc no, faktycznie może widać jakieś światełko w tunelu, ale jeżeli ekipa Bessina nie zacznie wygrywać, nie zacznie punktować za 3, nie za 1, no to w obliczu tej sytuacji, która jest w tabeli, w obliczu tej 6-punktowej straty do 18 Cagliari, już nie mówiąc o pozostałych ekipach, jak o Udinese czy o Specji, może być ciężko, zwłaszcza mając na uwadze też kalendarz, bo najbliższe 3 mecze Genoi to są starcia z Interem, z Empoli i z Atalantą. Więc lekko nie będzie, no szczególnie z Interem i z Atalantą. Oczywiście Genoa na pewno powalczy, no ale chyba trudno nam sobie wyobrazić, żeby Genoa była w stanie pokonać zarówno Inter, jak i Atalantę. To będzie bardzo trudne do zrobienia i powiem szczerze, że nawet mimo szczerych chęci na pewno i Blessina, i nowych amerykańskich właścicieli spółki 77 Partners, 777 Partners w zasadzie, którzy teraz na dniach przejęli też brazylijskie Vasco da Gama, to w mojej opinii bardzo trudno będzie tej Genoi się utrzymać i może to być wreszcie ten sezon, kiedy tak jak Marcin powiedziałeś, te marzenia niektórych o tym, żeby Rosso Blu spadli, się spełnią. Tak uważam.
No i właśnie tu największym problemem wydaje się, że może być czas, bo gdyby Blessing objął Genoę, powiedzmy, no nie wiem, może nawet nie 10, ale 7-8 kolejek wcześniej, mówilibyśmy o zespole, który ląduje, powiedzmy, w okolicach 15 miejsca. Tak mi się wydaje, że to by ruszyło szybciej, ta maszynka jego potrzebuje czasu, ci zawodnicy no nie byli przyzwyczajeni do takiego grania i podobny problem może być w Salernitanie, która wydaje się, że też się spóźniła na budowanie ekipy, która może się utrzymać w lidze, bo zimowy czas, styczeń był dla nich naprawdę świetny, dużo przemyślanych ruchów, zmiana właścicieli. I to też idzie w dobrym kierunku i podobnie jak w przypadku Genoi, no przykre byłoby zrzucenie Salernitany.
Na pewno tak, aczkolwiek no tutaj trudno doszukiwać się jakichś większych też plusów w sytuacji obu ekip, bo wszyscy wiemy jaka ona jest, wystarczy spojrzeć w tabelę. No a sytuacja Salernitany, którą Marcin wywołałeś, no wygląda jeszcze gorzej, bo to jest ostatnie miejsce, to jest tylko 14 punktów w tabeli, 14 punktów, chociaż i tak większa liczba zwycięstw niż Genoi, bo to są 3 wygrane, no ale bardzo dużo porażek, tak, bo to jest tylko 5 remisów Salernitany i aż 16 porażek. Faktycznie, dobre okienko, aż 11 nowych graczy, w tym zawodnicy z doświadczeniem w Serie A, jak Perotti, jak Fazio, jak Sepe. No ale w przypadku Genoi i w przypadku Salernitany powiedziałeś o czasie, no i trudno się z tym nie zgodzić. W pół roku trudno jest zbudować drużynę będącą w stanie walczyć o coś poważnego, a utrzymanie na pewno jest czymś poważnym przy takiej liczbie nowych zawodników. No w Salernitanie mamy też nowego trenera, Davide Nicolè, który zanotował bardzo obiecujący debiut oczywiście w minionej kolejce, remis 2-2 z Milanem, to jest warte odnotowania na pewno. No Davide Nicolè trenował w zeszłym sezonie Torino, pamiętamy go z tego okresu, z tego etapu, wcześniej między innymi prowadził Crotone, też Genoę czy Udinese, ale w tym przejęciu Salernitany przez Nicolè ja najbardziej tutaj widzę taki aspekt psychologiczny, czyli taką walkę i taką większą motywację jeszcze niż dotychczas, jaką Nicolè może swoim piłkarzom zaszczepić, bo mi tutaj obrazek, który chyba najbardziej mi się kojarzy z tym szkoleniowcem, to jest no ta sromotna porażka Torino z zeszłego sezonu z Milanem 7-0 i jego zachowanie po końcowym gwizdku, kiedy zebrał swoich piłkarzy w koło, wszyscy złapali się za ramiona, no i była przemowa. Podejrzewam, że oczywiście nie była to przemowa, która ich ganiła, no bo to jest oczywiste, tylko ci zawodnicy wówczas właśnie Toro byli załamani. On ich motywował, jeszcze zagrzewał do walki pomimo takiego wyniku. Być może w tym kibice Salernitany powinni upatrywać szansę na utrzymanie swojej ulubionej ekipy w Serie A w nowym trenerze i w jego postawie i w tym, co może, jaką nadzieję może wlać nie tylko właśnie w nich, ale też przede wszystkim w piłkarzy właśnie. No i też w liczbie meczów, bo Salernitana na przykład względem Genoi, która ma 26 rozegranych spotkań, czyli komplet, Salernitana zagrała tylko 24 mecze, więc to są 2 mecze, to jest jeszcze 6 punktów do zdobycia i tutaj różnie może być.
To znaczy zwróciłbym właśnie uwagę na postać Davide Nicolè, który tak jak wspominałeś pracował w Crotone i z tym Crotone zrobił utrzymanie w sytuacji tak naprawdę beznadziejnej. przeszedł do historii jako doskonały strażak. Pamiętamy tę historię, w której on zadeklarował, że przejedzie daną odległość rowerem w przypadku utrzymania. Do tego stopnia się to wydawało nierealne. To było bodaj ponad 1000 km, także dla tak wiekowego trenera było to na pewno duże wyzwanie, ale podołał temu. No i nasz kolega redakcyjny, Radek Laudański, nazywa Nicolę najlepszym strażakiem we Włoszech. On jakby wierzy w tego trenera i ja mu się nie dziwię. Tylko to właśnie tak jak w przypadku Genoi może być za późno. Fajne okienko, transfery, tak jak wspomniałeś, doświadczeni zawodnicy, na pewno z umiejętnościami, na pewno z poziomem. Kwestia odbudowania ich. Zwróciłbym uwagę na Simone Verdiego, który strzelił 2 gole z rzutów wolnych w spotkaniu ze Specją, a w Torino grał ogony, praktycznie nie podnosił się z ławki, czy nie trafił nawet do kadry meczowej. Także fajne ruchy, wykonane też, co warto powiedzieć, przez Waltera Sabatiniego, czyli byłego dyrektora sportowego chociażby Romy, znanego właśnie ze sprowadzania zawodników, którzy potem odpalali. No i to wszystko zaczyna mieć ręce i nogi, tylko niestety za późno. Też Salernitana to jest taki zespół, który chcielibyśmy zostawić przez fenomenalnych kibiców. Jednych z najlepszych we Włoszech. Mecze na Areki to jest coś pięknego. Niesamowita atmosfera zawsze im towarzyszy. Ten doping żywiołowy. Stadion zawsze wypchany na maksa, po brzegi. I dla tych ludzi to jest na pewno coś wielkiego. Już sama gra w tej serii, a utrzymanie przeszłoby ich wszelkie jakieś oczekiwania najśmielsze. Ale ja bym im mimo wszystko tego życzył.
Myślę, że faktycznie wszyscy tak do tego tematu podchodzimy, że Salernitana nawet tą swoją historią, tym powrotem do Serie A po ponad 20 latach już na początku sezonu nas urzekła. Podobnie jak Wenecja, no ale Wenecja to głównie ze względu na to, że jest Wenecją, znajduje się w Wenecji, ma pięknie położony stadion, no i też ze względu w przypadku pewnie wielu fanów na jej koszulki. Ale jeszcze co do Salernitany, no to oczywiście, no tutaj można powiedzieć, że kto ma Salernitanę uratować, jeżeli nie zrobi tego Davide Nicola i tutaj to, o czym powiedzieliśmy, że ta jego wiara i jego rola w tym momencie na pewno będzie kluczowa, żeby zmotywować piłkarzy do walki, ale Salernitana musi też, nie tyle musi, tylko nie może powtarzać kazusu Genoi, czyli nie może się stać ekipą remisową, bo 3 ostatnie mecze to są remisy, no i co chyba powinni sobie najbardziej wyrzucać gracze Koników Morskich, że to są 2 remisy z bezpośrednimi kandydatami, z bezpośrednimi rywalami do utrzymania, bo to jest właśnie 2-2 ze Specją, to o czym już sobie powiedzieliśmy trochę ten mecz, i 1-1 z Genoą. Więc tutaj można polemizować, czy to są 2 zdobyte punkty i czy można się szczycić tym, że nie przegraliśmy, zremisowaliśmy, mamy 2 punkty, czy może bardziej to są 4 punkty stracone, bo w tych 2 meczach można było ugrać 6 oczek. No, ktoś powie, że wymagamy za dużo od Salernitany, no ale jeżeli chcą się utrzymać w takiej sytuacji, w jakiej się znajdują, no to muszą zacząć wygrywać. A też biorąc pod uwagę na przykład bilans ostatnich 5 spotkań, no to do tych 3 remisów dochodzą znowu 2 porażki, tak? I tutaj trudno znaleźć jakiś pozytywny, że tak powiem, punkt odniesienia. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce 9 stycznia Salernitany w meczu z El Lasem. No i chyba najwyższa pora na przełamanie po tak obiecującym debiucie Davide Nicoli w Salerno i również w związku z najbliższym rywalem Salernitany, jakim będzie Bologna, właśnie na stadio Areki, więc tutaj chyba idealna szansa, żeby się wreszcie przełamać i zdobyć 3 punkty.
To znaczy powiem Ci, że ja właśnie znalazłem pozytywny punkt odniesienia i widzę luki w kalendarzu, czyli te zaległe mecze 2 i to z przeciwnikami no słabymi, bezpośrednimi rywalami o walce o utrzymanie, bo Salernitana zagra z Udinese, zagra z Wenecją, także to mogą być 2 ostatnie szanse tak naprawdę na odbicie się od tego dna tabeli. No, jest to dobra informacja na pewno, ale też niepokoją właśnie te remisy z 2 bezpośrednimi rywalami. No zobaczymy, jak się pozbierają. Też nie można oczekiwać, że Davide Nicola za pomocą magicznej różdżki nagle zacznie serii nie wygrywać, bo równie dobrze mecz z Milanem mógł być tylko jakimś no dajmy to w cudzysłów, wypadkiem przy pracy, tak? Bo jednak każdy trener potrzebuje mniejszego lub większego okresu czasu, niezależnie od tego, jakim jest ekspertem w swojej dziedzinie i niezależnie od tego, jakim jest strażakiem. I właśnie z tym czasem Salernitana może przegrać.
Tak, no tutaj te dwa mecze będą na pewno istotne, a być może nawet kluczowe. To, o czym Marcin powiedziałeś. Dobra, no to może teraz byśmy sobie trochę powiedzieli o ekipie, która dzierży gdzieś w Italii czy wśród fanów Serie A podobne miano jak wspomniana już przez nas Genoa, czyli najchętniej jest spora grupa, która najchętniej by się jej pozbyła. Tej drużyny i oczywiście mam na myśli Udinese. Udinese, które w tym momencie plasuje się na 16 pozycji w tabeli z dorobkiem 25 punktów. No i właśnie, no jak będzie z tym Udinese? Udinese, które też ma nowego trenera, Gabriele Cioffiego. W minionej kolejce remis z Lazio 1 do 1. No i chyba biorąc pod uwagę to, jak wyglądała też pierwsza połowa, no to w drugiej chyba Udinese troszkę, to taki eufemizm, spuściło z tonu i jednak dało się trochę temu Lazio zdominować, a może można było jeszcze powalczyć nawet o zwycięstwo.
To znaczy, można sobie zażartować, że jeżeli ma już spaść Genoa, to na pewno nie razem z Udinese, bo te dwa kluby były w ostatnich latach niezatapialne, jak już głosi głos ludu tak naprawdę. No, Udinese słabo weszło w ten rok, tylko jedna wygrana, reszta to straty punktów, 6 meczów i tylko jedna wygrana, także to mało. Ale z drugiej strony naprawdę nie wydaje mi się, żeby Udinese mogło spaść, mając piłkarzy no, jakościowo lepszych po prostu, bardziej utalentowanych, czy właśnie Gerarda Deulofeu, który fajnie wyglądał w poprzedniej kolejce, czy Molinę na wahadle. Zdziwiłbym się, gdyby oni spadli i rozumiem, że teraz mają kryzys, ale jakoś sobie tego nie wyobrażam.
W zeszłym sezonie też utarło się takie przekonanie i my to często powtarzaliśmy, ba, powtarzali to nawet dziennikarze czy komentatorzy Ligi Włoskiej, że Udinese odpala się tylko i wyłącznie dla Rodrigo de Paula. Rodrigo de Paula, którego niestety Serie A już nie ma, odszedł do Atletico Madryt, pozostawił Udinese samo, można tak powiedzieć, bo był też kapitanem drużyny. No ale chyba teraz wobec tego, że de Paula w Udinese już nie ma i w środku pola nie ma kto czarować, to chyba, no nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale takim zawodnikiem, który gdzieś przykuwa uwagę w Udinese, co nawet ostatnio pojawiło się w mediach taki wątek, możemy sobie też do tego nawiązać, jest Gerard Deulofeu. No właśnie, no i czy Gerard Deulofeu przy pomocy Beto, przy pomocy Roberto Pereiry jest w stanie utrzymać wysoki poziom, strzelać kolejne gole i zapewnić Udinese takie już 100% utrzymanie gdzieś w tym najbliższym czasie? Jak Marcin uważasz? I też ewentualnie, co myślisz na temat właśnie ostatnich doniesień dotyczących no jego pójścia dalej, bo wiemy, że jemu nie wyszło w Barcelonie, nie do końca wyszło mu w Milanie, a ma dopiero 27 lat, więc to też jest ciekawe na pewno.
To znaczy, no tak jak mówię, nie wyobrażam sobie spadku Udinese. Deulofeu to jest bardzo ciekawy temat, bo wydaje się, że gość gra przez całe nasze życie, odkąd się interesujemy piłką nożną, a tak jak mówisz, nie dobił jeszcze do 30. Na pewno gra jeden z najlepszych swoich sezonów w karierze. Na pewno jest kluczową postacią tego Udinese. Też przytoczyłeś nazwiska innych ważnych zawodników, ale właśnie ta ekipa jest nastawiona na sprzedaż i jeśli pojawią się fajne oferty, to na pewno je zaakceptują, tak jak było w przypadku De Paula, tak jak było w przypadku Juana Musso. Ten zespół właśnie jest nastawiony na osiąganie zysku poprzez sprzedaż kluczowych piłkarzy. Czy ja bym go widział gdzieś wyżej? Celne moim zdaniem było porównanie do Carlesa Pereza z Romy. w którym ciężko znaleźć jakiekolwiek argumenty za jego umiejętnościami i mogłaby to być wersja 2.0 Carlesa Pereza. Co prawda wydaje się, że jednak trochę lepsza, ale mimo wszystko taki ruch byłby na pewno ryzykowny, zwłaszcza, że Deulofeu odbijał się już od mocniejszych klubów na swojej drodze. No i też pamiętajmy w przypadku Udinese, że oni też mają rozegrane 24 mecze, te zaległe mecze. Mocno wypaczają jakby kształt tej tabeli i tak naprawdę gdyby oni mieli je już rozegrane, to prawdopodobnie moglibyśmy ich nawet nie brać pod uwagę do spadku. To samo tyczy się Sampdorii, która wydaje się, że jest w tym naszym zestawieniu tylko na chwilę tak naprawdę. No wątpię, żebyś ty widział padającą Sampdorię z ligi.
Nie, absolutnie nie. Ja nie widzę przede wszystkim Sampdorii spadającej z ligi. Chociaż gdzieś tam punktowo jeszcze się mniej więcej łapią, no mają tyle samo co Specja, tyle samo co Udinese. My w tej swojej grupie, tej autorskiej naszej grupie spadkowej, tak w cudzysłowie oczywiście, uwzględniliśmy Sampdorię, ale ja Sampdorii nie widzę i ja nie chcę też spadku Sampdorii, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa drużyna. Drużyna, klub, który da się lubić, klub ze wspaniałą historią, bo tak jak, może nie tak wspaniałą jak Genoa, bo też podkreślmy to, jeszcze robiąc delikatny powrót do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że Genoa to by była też na pewno pewna strata dla Serie A, gdyby spadła Genoa, czyli najstarszy włoski klub, no i dziewięciokrotny mistrz Italii. Oczywiście było to dawno, były to bardzo zamierzchłe czasy, ale jednak były. Jednak w historii włoskiego futbolu, w historii calcio, Genoa zajmuje wyjątkową pozycję. I ja myślę, że Sampdoria też. Może nie aż tak wyjątkową, ale też. I bardzo mnie ucieszyło to ostatnie zwycięstwo Sampdorii z Empoli. Dublet Fabio Quagliarelli, świetna dopietta, asysta Bartosza Bereszyńskiego. No i oby tak dalej, no oby tak dalej pod wodzą Marco Giampaolo, który do Sampdorii wrócił, który zastąpił Roberto D'Aversę. Wiemy, że z Roberto D'Aversą momentami wyglądało to naprawdę bardzo słabo, bardzo źle. Sampdoria ocierała się, była w strefie spadkowej i kibice Sampy bali się o jej byt w przyszłości. No ale teraz wobec właśnie zatrudnienia Marco Giampaolo, który jak do tej pory rozegrał ze swoją nową drużyną, nową starą drużyną 4 mecze, 2 wygrał, 2 przegrał. No to wszystko wydaje się, że może zostać poukładane i że Sampdoria też w kolejnych spotkaniach będzie punktować i od tej grupy, która gdzieś jest w tę walkę o utrzymanie uwikłana, od tej grupy po prostu odskoczy. No, miejmy na uwadze, że Sampdoria była w stanie zagrać ostatnio naprawdę fenomenalny mecz z Sassuolo, który wygrała 4-0, no zmiotła po prostu Sassuolo, umówmy się, w tym spotkaniu. Więc tutaj jak najbardziej są przesłanki ku temu, żeby sądzić, że tak naprawdę już niebawem może Sampdoria zapewni sobie to utrzymanie i zostanie w lidze. Chociaż na przykład w najbliższej kolejce mierzy się z Atalantą na wyjeździe. Więc to pewnie będzie bardzo ciekawe starcie. Atalanta, która przegrała z Fiorentiną, Sampdoria, która wygrała z Empoli. No zobaczymy, co się wydarzy. No ja nie widzę i nie chcę Sampdorii spadającej, no i myślę, że ty, Marcin, również.
No tak, zdecydowanie też pojawiają się takie głosy co roku, że do utrzymania jest potrzebne 40 punktów, że to jest ta, powiedzmy, bezpieczna granica, to Sampdoria jest już tylko 14 punktów od osiągnięcia tej granicy, a ma takich zawodników, że może spokojnie o tym myśleć. Też Sampdoria to jest taki klub, który wbrew pozorom może połączyć kibiców z wielkiej trójki we Włoszech tak naprawdę, bo po zimowym oknie do zespołu trafili Sebastian Giovinco, za którym tęskniliśmy przez wiele lat, odkąd wyjechał do MLS. Ściągnęli Stefano Sensiego, którego kibice Interu kochali i uważali w ogóle za włoskiego najlepszego pomocnika. Biorąc pod uwagę nawet obecność Marco Verratti'ego, czy Jorginho, czy Nicolo Barelli, to właśnie jego często wskazywano. No tylko u niego problemem są, wiadomo, urazy. No i też ulubieniec milanistów. Sam jesteś jednym z nich, więc Pewnie możesz coś więcej powiedzieć na ten temat. Andrea Conti, kolejny piłkarz, który doskonale wyglądał w Atalancie, no a w Milanie właśnie te kontuzje go męczyły. No i to jest taka trójka, w której każdy znajdzie coś dla siebie z tych wielkich klubów.
Jak najbardziej zgadzam się. No Conti, wszyscy chyba, tak jak powiedziałeś, wszyscy milaniści trzymają kciuki, żeby się odbudował, bo on w Atalancie zapowiadał się na prawego obrońcę, który chyba na najbliższych kilka lat zaskarbi dla siebie prawą stronę Milanu i reprezentacji Włoch. No cóż, stało się inaczej, przeszkodziły mu też w tym urazy. Ale w Sampdorii myślę, że w tym momencie jest to naprawdę bardzo dobre miejsce, żeby się odbudować. Podobnie z Stefano Sensi, czyli chyba myślę, że w sumie cały czas wielka nadzieja zarówno włoskiego futbolu, jak i kibiców Interu. Giovinco, który jeszcze nie zadebiutował, czekamy niecierpliwie na ten debiut i mamy nadzieję, że również dobrze wprowadzi się do Serie A po tym swoim powrocie po 7 latach. A mnie osobiście też w przypadku Sampdorii bardzo cieszy ta historia Fabio Quagliarelli, który w tym sezonie gra już zdecydowanie mniej strzela, bo do tej pory to był tylko jeden gol w Serie A przed tą dopiertą właśnie ze starcia z Empoli. No a on kilka historycznych wyników właśnie tymi dwiema bramkami pobił. Ma już 100 goli w Serie A w koszulce Sampdorii, więc jest niewątpliwą legendą tego klubu, pomimo tego, że grał w wielu innych włoskich ekipach. I właśnie z racji na takie historie, na to, co Sampdoria reprezentuje, no bardzo szkoda byłoby, gdyby spadli, no ale wszystko wskazuje na to i może nie wszystko, ale wiele wskazuje na to, że uda im się utrzymać i ten solidny ligowy byt zachować. No dobra, no to co?
Co do Quagliarelli jeszcze, pozwolę sobie się wtrącić, bo też jestem ogromnym fanem tego zawodnika. Też wiemy, co przeszedł podczas pobytu w swoim ukochanym Neapolu, jak reprezentował barwy Napoli, no i ten sezon, w którym on zdobył króla strzelców ligi, tytuł capocannoniere, był tak wyjątkowy, że naprawdę się cieszyłem. Pamiętasz, że wtedy walczył z Krzysztofem Piątkiem o tę koronę, ale całą swoją karierę zwieńczył naprawdę w doskonałym stylu wówczas.
Tak. Wtedy walczył z Krzysztofem Piątkiem, z Donovanem Zapatą, z Cristiano Ronaldo. No to było naprawdę niebywałe, że taki weteran, tak doświadczony piłkarz, już wręcz stary, no nie oszukując się i mówiąc trochę brzydko, określając Fabio Quagliarella, zdobył tytuł capocannoniere. To była naprawdę niesamowita historia. No a teraz trochę ta historia gdzieś zatacza koło i chyba zmierza już powoli ku mecie, bo kontrakt Fabio Quagliarelli, przedłużany zresztą w ubiegłym roku o kolejne 12 miesięcy, wygasa 30 czerwca. No cóż, wiek już pokaźny, więc nie wiem, no trudno jakoś mi teraz wyrokować, co się też wydarzy. No wątpię, żeby Sampdoria sama wypychała Quagliarellę z drużyny. Myślę, że to nie będzie miało miejsca. No ale pytanie, czy on na przykład sam nie postanowi, że to już najwyższa pora powiedzieć po prostu basta i skończyć tę karierę piłkarską. No bo tego sezonu 18-19, no to wygląda to już coraz gorzej, ale to nie mówimy też tego, żeby Quagliarellę krytykować, tylko po prostu no, trzeba też zmierzyć się z tym, jak piłkarz się starzeje. I to w przypadku Fabio Quagliarelli właśnie ma miejsce.
Wręcz jest nam trochę przykro mówiąc to, bo jednak pamiętamy tego Fabio jako piłkarza, który nie tylko dostawiał nogę z 3 metrów do pustej bramki, ale te jego gole zawsze w nich było coś wyjątkowego. Zawsze jakaś piętka, jakieś nożyce, przewrotka, coś takiego. On się właśnie kojarzy z takimi niewyobrażalnymi golami, jakimiś akrobacjami. No szkoda, że ta kariera powoli się kończy. Jeszcze niedawno mówiło się nawet o tym, że być może Roberto Mancini go weźmie na euro na zakończenie tej kariery. Ostatecznie euro było przesunięte, no i nie wyszło. Będziemy na pewno w jakimś tam stopniu za nim tęsknić.
No oczywiście, trudno nie tęsknić za takim piłkarzem. A Sampdoria, też jeszcze kończąc, może wątek już genueńskiego klubu, ma w kalendarzu, w swoim terminarzu mecze z ekipami takimi jak właśnie Udinese, jak właśnie Wenecja, jak Salernitana, więc to będą na pewno jak Genoa. Derby Genui, Derby della Lanterna, więc to będą takie spotkania, w których powinni sami od siebie piłkarze Blue Cercatic oczekiwać zwycięstw i 3 punktów i Marco Giampaolo na pewno będzie od nich tego oczekiwał w środowisku, w którym czuje się najlepiej i w którym chyba jest najmniej krytykowany z całej swojej kariery, więc zwycięstwami właśnie, tylko zwycięstwami w takich meczach Sampdoria już to utrzymanie może sobie zapewnić. Dobra, no to co? Powiedzieliśmy sobie w zasadzie o wszystkich klubach tej naszej grupy, tak jak już mówiłem, w cudzysłowie spadkowej.
O Wenecji powiedzieliśmy?
Nie rozmawialiśmy o Wenecji, no... faktycznie, chyba zgubiliśmy Wenecję.
A, widzisz?
Faktycznie, zgubiliśmy Wenecję. No to dobra, no to nie, no nie możemy tego zrobić temu klubowi. Faktycznie, no ja tylko wspomniałem o koszulkach.
O strojach klasycznie, o ładnym stadionie, a tu się na piłce skupmy.
Tak, o Stadio Pierluigi Penson, ale tutaj Wenecja nam umknęła. No to oczywiście przepraszamy Wenecję i wracamy do niej. Wenecja, która ma punktów 22, zajmuje 17 pozycję w tabeli. I my nawet na pokoju, który organizowaliśmy około miesiąca temu, jeśli dobrze pamiętam, na Twitterze, pokoju Calcio Merito pierwszym, rozprawialiśmy co nieco o Wenecji i na temat Wenecji i na temat jej potencjalnego utrzymania. No i właśnie, no jak to teraz będzie z tą Wenecją? No bo ona ma te wspomniane 22 punkty, czyli tyle samo ile 18 Cagliari, już pierwsza ekipa ze strefy spadkowej. No ale jeden mecz od Cagliari mniej. No ostatnio remis 1-1 z Genoą. No i jeżeli mówiliśmy tutaj o Specji, że to jest drużyna, którą ciężko rozgryźć, to chyba Wenecję też trochę ciężko rozgryźć.
No właśnie czułem, że mnie zostawisz z tym tematem i tak ciężko jakby wyrobić sobie opinię o tej Wenecji. Na tym pokoju warto wspomnieć, że te głosy były podzielone, bo tam wypowiadało się bodaj 5 osób i raczej było pół na pół. Jedni mówili, że spadnie, drudzy, że się utrzyma. Ja byłem w tej grupie, że jednak mimo wszystko spadnie, że moim zdaniem więcej doświadczenia nawet samego ma Cagliari, żeby zostać w Serie A na kolejny sezon. No Wenecja, jak każdy ma tego świadomość, jest doskonałym klubem pod względem marketingowym, koszulki, stadion i tak dalej. Piłkarsko ta kadra też nie jest zła, bo ostatni transfer na niego chociażby, ciekawy napastnik Okereke, Aramu, w obronie Caldara, więc jakieś podstawy do walki o utrzymanie na pewno są. W bramce Sergio Romero, o którym też pisałeś swojego czasu tekst. Także mają nazwiska, które mogą zachęcić jakby do oglądania tych meczów. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ostatnie wyniki raczej optymizmem nie napawają, bo to jest wygrana z Torino po meczu zaciętym, w którym równie dobrze powinno być tak naprawdę chyba 2-2, bo tam ten nieuznany gol, prawda, w końcówce, więc ta seria w Wenecji byłaby jeszcze gorsza niż jest obecnie. Bo gdyby nie brać pod uwagę tylko zwycięstwa z Torino, to musielibyśmy się cofnąć i teraz trwa skrylowanie. Jeszcze trwa, jeśli dobrze widzę, z Bolonią 21 listopada. No to jest przepaść.
Tak, no to jest na pewno długi okres czasu i właśnie Wenecja z jednej strony jest drużyną, która potrafi no, sprawić, co by nie mówić, sporo problemów Interowi. Na Giuseppe Mazza, potrafi wygrać jeszcze w poprzednim roku 3-2 z Romą. To był chyba taki, no nie wiem, czy nie jeden z najlepszych meczów w wykonaniu Wenecji w bieżącym sezonie. Widać było taką pozytywną agresję, takie zacięcie wówczas w tym zwycięstwie. No a z drugiej strony, no potrafi przegrać z Salernitaną, potrafi zremisować z Cagliari, więc to jest właśnie taka drużyna, też odnoszę takie wrażenie, w pewnym sensie nieodgadniona. No i jeżeli chodzi o jej obecną sytuację i miejsce w tabeli, no taka wahająca się na pewnej krawędzi, bo te 22 punkty, które ona ma, to w tym momencie, tak jak powiedzieliśmy, jest taki sam dorobek jak Cagliari, a Cagliari jednak chyba ma lepsze perspektywy właśnie na to, żeby się z tej strefy spadkowej wygrzebać, biorąc pod uwagę to, jak wygląda w ostatnich spotkaniach. I te Wenecje być może w jakimś odstępie czasu, krótszym bądź dłuższym, zepchnąć na to 18. miejsce. I wówczas skład grupy spadkowej, już takiej realnej grupy spadkowej, czyli ekip z 18, 19 i 20 miejsca, wyglądałby następująco, że byłaby to Wenecja, Genoa i Salernitana. No i teraz pytanie, czy właśnie w ten sposób ostatecznie będzie to wyglądało?
Też bym stawił na tę trójkę, ewentualnie wmieszałbym to wszystko jeszcze specje mimo wszystko, bo jakoś tej drużynie też nie ufam. Nie mam co do tego wątpliwości, że tu może być jeszcze różnie. Sampdori i Udinese nie biorę pod uwagę. Na Cagliari moim zdaniem się utrzyma, więc zostają właśnie te cztery zespoły. No i prawdopodobnie walka w Wenecji ze Specją, jeśli się nie pomylę, o utrzymanie, o to ostatnie miejsce. Też warto wspomnieć, że gdybyśmy chcieli na siłę utrzymać Genoę, chociaż raczej nie, ale gdybyśmy, to Specja ma aż 10 punktów przewagi nad Genoą, no to już jest zapas 3 meczów, to jest sporo.
Tak, no to jest na pewno dużo i powiem Ci szczerze, że ja też do końca pewny tej specji nie jestem. Różnie może się z nią wydarzyć. W najbliższych dwóch kolejkach mierzy się z Romą i Juventusem. Także no, zobaczymy, czy udaje się coś uszczknąć, chociaż jakiś punkcik, może dwa. No to już by w ogóle był wyczyn. Jakby się udało, by macie zremisować. Ale faktycznie, no tak podsumowując już to, oczywiście też nie chcemy nikogo my zrzucać, bo to nie jest nasza rola. Możemy sobie przewidywać, gdybać, rozmawiać, dyskutować. Ale chyba wypływa z tego taka konkluzja, że tymi ekipami, które w tym momencie są najbardziej skazane na spadek, że tak powiem, no to jest właśnie Salernitana, Genoa i Wenecja. I gdyby ktoś powiedział mi, napisz na karteczce tutaj swoją trójkę do spadku, to patrząc na to, co się aktualnie dzieje, jak to wygląda, to chyba właśnie tak bym to ujął i tak bym to zawarł.
Też mam wrażenie, że ten podcast nagrywamy w ostatnim możliwym momencie do takiego typowania, bo tak naprawdę za kolejkę czy dwie już może być po wszystkim, w newralgicznym okresie i właśnie ciekawe, czy uda nam się poprawnie wytypować, czy jednak nie.
No i właśnie dlatego się za to wzięliśmy, bo to jest idealny moment. To był idealny moment w zasadzie, żeby porozmawiać sobie o tym, co się dzieje na dole tabeli, o tym, kto walczy, o tym, kto się utrzyma, kto spadnie. Powiedzieliśmy o Salernitanie, powiedzieliśmy o Genoi, powiedzieliśmy o Cagliari, powiedzieliśmy o Wenecji, powiedzieliśmy o Udinese, powiedzieliśmy o Specji, powiedzieliśmy o Sampdorii. Omówiliśmy sytuację aż 7 klubów Serie A. Mam nadzieję, że dobrze się nas słuchało, że ta dyskusja była ciekawa i to jest chyba odpowiedni moment, żeby tak jak być może kariera Fabio Quagliarelli zmierza do mety, to żebyśmy już i my zmierzali do mety. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami, że wysłuchaliście naszej dyskusji, że wysłuchaliście naszego podcastu. Zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka po naszym wielkim powrocie, czyli podcastu Roberto Baggio, to serdecznie zapraszamy do odsłuchania. A my już kłaniamy się i serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję ze swojej strony, Jakub Glibowski, a towarzyszył mi Marcin Ostrowski.
Dzięki wielkie.
Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się i do usłyszenia.